Czy pomyśleliście kiedyś o takim posłuszeństwie, gdzie widać, jak wszystko, czym jest człowiek, gdy widać, jak wszystko, kim jesteśmy, pali się, umiera i przepada, a jednak idzie się do przodu? Czy pomyśleliście kiedyś o takim poświęceniu, że chociaż tysiące ważnych rzeczy by się wydawało, mamy w życiu, człowiek jednak chce za tym pójść? Albo o takim wybaczeniu, kiedy wybaczasz, chociaż ci, którym wybaczasz, i tak się z tego śmieją i w ogóle im nie zależy na tym, żebyś im wybaczał. Albo nawet nie myślą o tym, że potrzebują twojego wybaczenia. Jest to dla nich nieważne, ponieważ jesteś dla nich nikim. Albo o takiej ciszy, kiedy ma się rację, kiedy można by się było odezwać, ale się milczy z jakiegoś dziwnego przekonania, że Bóg wszystko ma w rękach, że Bóg przez to przeprowadzi, że da się przez to przejść. Patrzymy już od tamtego tygodnia, kiedy dzieliłem się z wami o Józefie jako starotestamentowym typie Chrystusa, tym, który uczy nas charakteru Jezusa, tym, który przez natchnione Duchem Świętym Słowo pokazuje nam na człowieka, który żyje według serca Bożego. I już w tamtym tygodniu zacząłem coś, co przerwałem w połowie i dzisiaj chciałbym kontynuować. Doszedłem idealnie do połowy tego, co chciałem powiedzieć. Wyłaniał się nam obraz, bardzo bliski obraz Pana Jezusa. Widzieliśmy w tamtym tygodniu Józefa jako umiłowanego syna i patrzyłem na tego, którego ojciec miłował, którego ojciec posyła, do innych braci, który przychodzi do swoich, ale swojego odrzucają. Mówiłem również o Józefie jako o słudze, który cierpi, o słudze, który przechodzi ból, o słudze, który przechodzi przez cierpienie. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o Józefie jako wywyższonym ponad wszystkich, który jest typem, zapowiedzią proroczą tego, co doświadczy Mesjasz, co doświadczy Pan Jezus, który jest jego typem, jak już to nieraz powtarzałem, i o Józefie jako o Zbawicielu. Zbawiciel oznacza ten, który ratuje. Zbawca to jest ktoś, kto ratuje od nieszczęścia. I Józef jest typem Zbawiciela doskonałego, bo doskonałym Zbawicielem będzie kto? Pan Jezus Chrystus. Ale również Józef był w jakiś sposób Zbawicielem. I tak jak mówiłem, podobieństwa, które widzieliśmy do tej pory, to był, jeszcze raz powtórzę, posłany przez ojca, ale wzgardzony, odrzucony, to był opuszczony brat, przyjaciel, opuszczony i sprzedany i zdradzony przez swoich braci i na koniec posłany, wzgardzony, opuszczony i na koniec omówiłem czwartą cechę, użyłem tu słowa, że prawie zabity, jak gdyby zabity, kiedy karawana z Józefem na sznurku, posłanym do niewoli, wyruszyła w kierunku Egiptu, to Józef jak gdyby umarł. Z tego się nie wracało. Z tej niewoli nigdy nikt nie wracał i nigdy nie było takiej historii, jaka przydarzy się potem Józefowi. Jest jakby zabity, jest jakby ten, którego faryzeusze wsadzili do grobu i byli pewni, że jak go wsadzili do grobu i zatoczyli kamień, skończyła się cała historia. Ale tak naprawdę, kiedy go włożyli do grobu i zasunęli kamień, cała historia się dopiero zaczęła. Kiedy za górami zniknęła karawana z Józefem, która prowadziła go do Egiptu, tak naprawdę historia się dopiero zaczęła. I jesteśmy z Józefem w więzieniu. Józef dostaje się do więzienia, niesłusznie oskarżony o próbę gwałtu na żonie Potyfara, która tak naprawdę sama go prowokowała. Trwa więzienna codzienność. Więzienna codzienność to są kajdany, łańcuchy, wyroki, biczowanie, poniewieranie. Mało tego, Józef jest nie tylko więźniem, ale jest więźniem niewolnikiem. Podwójny, poniżający status. ponieważ są ważniejsi więźniowie od niego, dla których go przydzierają jako sługę. Pomimo, że ci ludzie są w więzieniu, Józef musi im służyć. Są to podczaszy faraona, jego piekarz. Ale trwa ta więzienna codzienność. Jest w więzieniu Józef jednym z więźniów i poznaje ich strach, poznaje ich trudy, poznaje ich codzienność. I w tym wszystkim w ciszy i łagodności, której się od niego uczę, pozwala, aby Bóg go używał w jego darach, aby go używał w jego obdarowaniu. Nie gniewa się na Boga za to, gdzie się znalazł. Uczy nas lekcji tego, że tam, gdzie jestem, mogę wskazywać na tego, który trzyma w dłoniach moje życie. Tam, gdzie jestem, mogę ciągle uczyć się od Jezusa, który mnie kocha, który mnie miłuje. Jak już przed chwilą wspomniałem, w więzieniu Józef spotyka ludzi, którzy na początku wydaje się, że nie będą mieli żadnego wpływu na jego życie. No bo kogo można w więzieniu dobrego spotkać? Historycznie, jeśli chcecie wiedzieć, w Egipcie trwa w tym wielki zamęt. To wcale nie jest dobry czas dla Egiptu. Jedna z dynastii faraonów upada, druga rozszarpuje władzę. W politycznym świecie jest chaos w Egipcie, ale Józef jest w więzieniu i tam poznaje pierwszego kucharza i pierwszego podczaszego. Dlaczego mówię pierwszego? Ponieważ gdybyśmy dokładnie tłumaczyli tekst, to nie był zwykły kucharz, to był kucharz numer jeden. To nie był zwykły podczaszy, to był podczaszy numer jeden. To byli bardzo ważni ludzie. Nie wiemy, dlaczego znaleźli się w więzieniu. Prawdopodobnie właśnie z powodu tych przewrotów różnych, które się dzieją i tego, że nie ma spokoju na dworze faraona, ale mają tam sen. I gdyby nie byli w więzieniu, gdyby Józef nie został im przydzielony jako sługa, bo jeśli będziecie dokładnie czytać tekst, Józef im jest przydzielony jako sługa. Nawet w więzieniu nim poniewierają, bo jest niewolnikiem. Jego więzienni panowie mają sen i gdyby nie byli w więzieniu na wolności, poszliby do zawodowego czarownika, zawodowego kapłana i zapłaciliby złotem za wyłożenie snu. Ale są w więzieniu i wszystko, co mają, to mają tylko Józefa. I w 40 rozdziale, w 8 wersecie Józef wyraźnie, poproszony przez nich o wykład snu, mówi im tam w 8 wersecie, że to nie ja wam wyłożę sen, ale sam Bóg wam powie, co się stanie. Józef nawet na dnie więziennej celi ciągle wskazuje na Jezusa. Ciągle wskazuje na Boga, bym powiedział, a nowotestamentowo bym powiedział, jego życie wskazuje na Jezusa. Oczywiście wiadomo, że Józef nie znał Jezusa jako Jezusa, tak jak my, ale znał Boga. On zawsze wskazuje na Boga. Taki był Józef. Wiecie, nie otrzymuje za to żadnej nagrody ani w więzieniu, ani potem, bo oni mu opowiadają, że im się śniło, prawda? Podczaszy mówi, że mu się śniła gałązka, która się rozdziela na trzy, która przynosi owoc. I Józef mu to wykłada, mówi, słuchaj, to oznacza, że każda gałązka oznacza jeden dzień. Ten owoc oznacza, że będzie dobry, faraon cię przywróci na stanowisko. I kiedy ten, wiecie, piekarz patrzy i słyszy, że Józef tak to wykłada, podchodzi też do Józefa i mówi, wyłóż mi mój sen. A co ci się śniło? Śniło mi się, że miałem kosz pełen różnych gatunków chleba. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że w staroegipskim języku, w Egipcie, piekarz umiał wypiekać około 38-40 rodzajów chleba, z których każdy miał inną nazwę. Jemu śni się kosz z różnymi, ale również śnią mu się ptaki, które to wydziobują. Jak gdyby jego ofiara czy praca, którą czyni, przepada. Momentalnie kojarzy nam się ktoś inny z Biblii, kojarzy nam się Abraham, który zawierał przymierze z Bogiem i również ptaki były tam symbolem tego, co chciało wydziobać, chciało zabrać. Oczywiście oni nie mają żadnego związku. Taka moja myśl, żeby połączyć coś. Coś się dzieje. Józef wykłada mu ten sen i mówi, zostaniesz skazany na śmierć. Wiemy, że zostaje ścięty, a nie tylko zostaje ścięty, ale po ścięciu również powieszony jako pokarm dla ptaków Egiptu i zjedzony. Józef wykłada im sny, to się sprawdza. Podczaszy wraca na dwór faraona, ale bardzo szybko zapomina, co zrobił dla niego Józef i zostawia go tam w więzieniu, w zapomnieniu jeszcze 2 lata. Jak powiedziałem, Józef nie dostaje za to żadnej zapłaty, ale pewnego dnia faraon ma sen i jest bardzo zaniepokojony. Faraonowi śnią się krowy, które wychodzą z Nilu. Nil jest źródłem życia dla Egiptu. Dla Egiptu Nil nie jest tylko rzeką, jest również jego Bogiem. Jest darem bogów, jest świętością. Z Nilu wychodzą krowy i wychodzi pięknych 7 tłustych krów, ale potem wychodzą chude, brzydkie, jak nam mówi jedno z tłumaczeń, szpetne krowy, które zjadają tych 7. Wiemy, że normalnie w żadnym wypadku krowy nie zjadają krów, ale to jest tylko sen, mówi Biblia. Biblia nawet mówi, to tylko sen miał Faraon. Ciekawą rzeczą jest, że Faraon nie potrafi sobie sam tego snu wyłożyć, ponieważ kiedy się bada pismo egipskie, słowo dzień jest oznaczone jako krowa. Krowa oznacza rok. Ale z jakiegoś powodu nie widzi tego i Józef mu to zaczyna wykładać. I znowu ciekawa rzecz, że w pierwszej Mojżeszowej 41:16, zanim Józef mu wyłoży ten sen, Józef do niego znowu mówi, hej, Józef nie mówi, widzisz jaki ja jestem ważny? Gdyby nie ja, to byś nic nie wiedział. W ogóle tego nie mówi. Mówi do niego w taki sposób. Józef odpowiedział Faraonowi. Jest napisane, że go przyprowadzili przed Faraona, ogolili, wymyli, wyczyścili. Pamiętajcie, Faraon był Bogiem w Egipcie. Dla ludzi to był Bóg. Różnica między Faraonem a zwykłym obywatelem była tak ogromna, że dziś takich różnic nie ma między ludźmi. Jak wtedy? A chyba, że to jest taka różnica jak między najbogatszym człowiekiem świata, a najbardziej biednym i zgubionym człowiekiem świata. To było po prostu niebo i ziemia, moglibyśmy dzisiejszych słów używać. I Józef zostaje przyprowadzony i mówi bardzo jasno Faraonowi, nie w mojej to mocy, lecz Bóg udzieli Faraonowi pomyślnej odpowiedzi. Józef bardzo jasno mu mówi, że odpowiedź, którą otrzyma Faraon, będzie odpowiedzią od kogo? Od Boga. Jak mówiłem, w piśmie egipskim krowa jest symbolem jednego roku. Faraon tego nie widzi i uważnie słucha Józefa. Faraon, poruszony jego mądrością, ustanawia go drugą osobą po sobie. I nagle ten, który miał zginąć, ten, który miał zgnić w studni, ten, który miał zniknąć, zgnić gdzieś w więziennej celi, ten, któremu jeszcze przed chwilą wszystkie demony Egiptu mówiły, i gdzie jest twój Bóg? Z otchłani studni, przez niewolę i poniżenie, Bóg zabiera Józefa i stawia go ponad wszelkim imieniem na ziemi oprócz Faraona. Ponad wszelkim imieniem, jakie się wyznaje na ziemi egipskiej oprócz Faraona. Józef proroczo zapowiada kogoś, kto przyjdzie ponad wszelkie imiona wszystkich królów. Józef zostaje wywyższony i tu mamy to uwielbienie Józefa, które proroczo zapowiada coś jeszcze. Przeczytajmy ze Słowa Bożego. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Jesteśmy w 41 rozdziale, pierwsza księga Mojżeszowa, 38 werset i dalej. Rzekł wtedy Faraon do dworzan swoich. Czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który miałby Ducha Bożego jak ten? Do Józefa zaś Faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój, tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł Faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby Józef był mściwym i złym człowiekiem. Nagle wielu ludzi, którzy w jego życiu mu zrobili krzywdę, są dużo, dużo niżej. Ja myślę, że często Pan Bóg nie może wielu z nas dać czegoś więcej, ponieważ my nawet mając mało, nie potrafimy tego wykorzystać. Nawet dostając mało władzy, mało pieniędzy, mało godności, często mamy się za lepszych niż inni. Józef tego nie miał i Bóg go wywyższył. Bóg dał mu tak wiele. Co za wywyższenie, co za zmiana. Wiecie, kiedy patrzę i mówię, że Józef jest typem Jezusa, zapowiedzią tego, co się stanie z Jezusem, natychmiast przychodzi mi do głowy ten werset z listu Piotra, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej i poddani mu są aniołowie, zwierzchności i moce. O kim to jest mowa? O tym, który urodził się prawie jak bezdomny w stajni w Betlejem. O tym, któremu pluto w twarz. O ten, którego policzkowano i rwano mu brodę, o tym, którego skazano jak bandytę na karę śmierci. Biblia mówi, kim on dzisiaj jest. I Biblia mówi jeszcze mocniej, dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi, pod ziemią, aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I Józefa więziono przez ulice Egiptu i wołano do wszystkich na kolana. To był ten, którego jeszcze parę dni temu można było zbić po twarzy. To był ten, którego tak niedawno można było kupić na rynku niewolników. To był ten, który przybył do ziemi Egiptu, samotny, sprzedany, nikomu niepotrzebny. Mija 13 lat, bo tyle czasu minęło od tej chwili. Tyle czasu Józef czekał, aż sprawiedliwość i Boży cel dla jego życia się wypełnią. Miał 17 lat, kiedy go sprzedano. Ma 30 lat, kiedy staje w wersecie 46 przed Faraonem. Na jego imię ma się zgiąć każde kolano. I na imię mojego Pana, którego pokochałem, który jest moim Zbawicielem, który zbawił i zmienił moje życie. Wiecie, kiedy patrzę na ten dzisiejszy świat, nagle dochodzi do mnie, wszyscy dzisiejsi politycy pewnego dnia przeminą. Zegnie się każde kolano. Znani terroryści, którym się wydaje, że mogą robić co chcą, zegnie się wszelkie kolano. Hitler, Stalin w drżeniu staną przed majestatem, o którym mi się w głowie nie śniło. Ty i ja staniemy przed majestatem, przed którym zegnie się każde kolano. Majestatem tego, który z zapylonymi drogami Izraela szedł, kochał ludzi, przytulał dzieci, wyganiał demony i mówił, chodźcie do mnie, przyjaciele, chodźcie, będziemy razem. Przyjdźcie do mnie, jesteście zmęczeni? Chodźcie. Jesteście umęczeni? Chodźcie. Chcę być waszym przyjacielem. Chcę być waszym nauczycielem. Chcę być waszym Panem. Pójdźcie za mną. Panie, ale moje ja mi przeszkadza. Zaprzyjcie się siebie. Weźcie krzyż. Naśladujcie mnie. To on, przed nim się zeknie każde kolano. Wiecie, ja myślę, że bycie chrześcijaninem ma w sobie to cudowne, że nie muszę czekać, aż się zegnie każde kolano, ale już dzisiaj mogę zginać moje kolano. Już dziś mogę go rozpoznawać, już dziś mogę go widzieć. Czyńmy to już dziś, wyznawajmy Jezusowi naszą miłość, bo my wiemy, co nam wybaczył. My wiemy, że mamy udział w tej zdradzie, która na nim była, w tej śmierci, która na nim była, w tym bólu, w tym krzyżu. Mam udział. Moja ręka trzymała młotek, moje ręce podawały gwoździe. Moje usta krzyczały, ukrzyżuj go. A on dziś mówi, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. A Kolosan mówi, wymazany jest obciążający cię list dłużny. Bowiem Bóg wywyższył sam imię Jezusa. Jest taka piękna stara pieśń. Może nie taka stara, ale z 80 lat. Że Bóg wywyższył imię Jezusa, a każdy stwór wyzna, że Jezus to Pan. Mówimy o wywyższonym, suwerennym Panu, nigdy już go nie zobaczymy, jak plują mu w twarz. Już nigdy nie będzie pędzony kijami i kopniakami ulicami Jerozolimy. Już nigdy. Jest teraz uwielbiony i ma imię ponad wszelkie imię. I teraz, kiedy patrzymy na Józefa, widzimy, że jego życie tak bardzo wiąże się z życiem Jezusa, tak bardzo nas uczy reakcji i rzeczywistości duchowej, która dotyczy naszego Pana. Wracając do Józefa, jest napisane, że nadał też Faraon Józefowi imię Safenat Paneach i dał mu za żonę Asenat, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. Niektórzy ludzie mówią, że żona Józefa, za chwilę do niej wrócę, więcej powiem o niej, była córką tego samego Potifera, który kupił Józefa. Ale większość badaczy Słowa Bożego mówi, że tak nie było. My się tego nigdy nie dowiemy. Ja myślę, że tak nie było, ponieważ tamten był raczej wojskowym i dowódcą straży, a ten jest kapłanem. Ale to nie jest ważne. Nadał też Faraon Józefowi imię Safenat Paneach. To egipskie imię oznacza, wiecie co? Zbawca świata. Po egipsku zbawca świata. Widzicie tą łączność między Józefem a Jezusem. To jest nowe imię Józefa. Kim był Józef? Niewolnikiem sprzedanym przez zdradę ale wiernym Bogu i dostaje nowe imię. Wyobrażacie sobie? Niewolnik, który dostaje imię Zbawca Świata. Wzgardzony był i opuszczony mąż boleści. Takim szedł ulicami Egiptu. Tak nas uczy pewnej duchowej prawdy. Czytasz sobie Stary Testament i czytasz Ewangelię. Także nie dziwcie się, że już tamtym razem powiedziałem i dziś powtórzę, że w Starym Testamencie mamy Ewangelię według Józefa. Nasz Zbawiciel też otrzymał nowe imię. Kiedy Jan na wyspie Patmos, zesłany tam przez Rzymian, wrzucony na tą kamienną wyspę, gdzie ludzie umierali od przepracowania, od reumatyzmu, od spania na kamieniach, od złego jedzenia, dostaje wizję, kiedy Jan, wszyscy apostołowie już nie żyją. Wszyscy, których kochał, przeminęli. Kościół wydaje się wchodzić w taki ogień, że gdyby nie wizja, którą ma Jan, mógłby zacząć myśleć, czy w ogóle Kościół to wszystko będzie w stanie przetrwać. I wtedy zaczyna mieć wizję. A częścią tej wizji jest co? Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. Zaczyna oglądać Pana i Króla, przy którym rzymskie imperium jest niczym. Jest przemijającą parą. Imię Jezus dla ciebie i dla mnie znaczy tak wiele. Imię Jezus dla tego świata znaczy tak niewiele. Oni ciągle widzą tylko cieśle z Nazaretu, a i czasem nawet tyle nie. Jest wywyższony i otrzymał nowe imię i teraz też otrzymuje piękną oblubienicę, która nie ma żydowskiego pochodzenia, pochodzi z pogan. Przeczytamy jeszcze raz ten werset, 41-45. Parę słów mogę wam powiedzieć. Nadał też faraon Józefowi imię Safenat Paneach, zbawca świata, czy zarządca Egiptu, zarządca świata. Pamiętajcie, że wtedy Egipt się uważał za cały świat. Cały świat tamten, to był ich cały świat, jaki znali. I dał mu za żonę Asenat, córkę Potifera, kapłana z On. Tak to Józef został namiestnikiem ziemi egipskiej. Dał mu za żonę Asenat. Gdy Józef zostaje wywyższony i zostaje nazwany zbawcą świata, otrzymuje kogo? Oblubienicę. Widzicie to? Czy to mogą być przypadkowe połączenia? Czy Bóg czegoś nas nie uczy? Otrzymuje oblubienicę. I teraz jest taka rzecz. Musicie mi teraz wybaczyć to, co zrobię, bo teraz wam przeczytam, ale nie z Biblii. Ponieważ z Biblii nic nam nie pisze więcej na temat Asenat. Kim była Asenat? Skąd się wzięła Asenat? Jaki miała charakter? Co robiła? Nic nie ma w Biblii. Ale jak wiecie, odkryto, wykopano, zachowano, odnaleziono wiele innych dokumentów. I jest też apokryf. Wiecie, co znaczy apokryf? Apokryf to nie jest, wiecie, jakieś, nie wiem, diabelskie pismo, którego trzeba się trzymać z daleka. Bo raz jeden brat mówił, że on się trzyma z daleka od apokryfów, bo to od diabła. Gdzie dużo bardziej od diabła były gazety, które on czytał. Ale apokryfy są to po prostu dokumenty żydowskie, egipskie i inne, które ludzie czytają jako troszkę może mistyczne księgi, ale tak naprawdę są bardzo, bardzo często historyczne, czasem są trochę bajkowe, ale nie są Słowem Bożym natchnionym od Ducha Świętego. Apokryfu nikt nie śmie, nie powinien czytać jako Słowa Bożego. Słowo Boże to jest to, czyli nasza, co? Biblia. To jest Słowo Boże. To jest Słowo Boże. To czytamy, to przyjmujemy, to jest to, co powiedział Bóg, jest to natchnione Duchem Świętym i to jest Słowo Boże. Natomiast ja wam dzisiaj przyniosłem coś ciekawego pokazać. Zobaczcie. Apokryfy Starego Testamentu. Stare, stare pisma. Żydowskie i nie tylko żydowskie. I chciałem wam coś ciekawego tutaj pokazać. Przyniosłem wam apokryf, który nazywa się tak. Jeszcze raz powtarzam, bracia, siostry, przyjaciele, to nie jest Słowo Boże. Dotarło? To jest apokryf, historyczna księga, stare pismo, napisane jakieś 1000 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, napisane jest w diasporze greckiej, w języku greckim było pisane, ale możemy coś się dowiedzieć na temat Asenat, żony Józefa. Jest tu napisane w taki sposób. Nie miała ona w sobie niczego, co upodabniałoby ją do córek egipskich, natomiast była we wszystkim podobna do córek hebrajskich. Ciekawie o niej pisze, prawda? Wiecie, nie mogę wam czytać całej księgi, bo to byśmy tu siedzieli, nie wiem, do 10. Pisze, że była bardzo piękna, bo oczywiście jak żeby inaczej miałoby pisać. Pisze też bardzo ciekawy sposób, jak jej rodzina czekała na to, aby przyjechał Józef. Jeszcze raz wam mówię, opowiadam wam apokryf, żeby ktoś nie powiedział, że mi coś odbiło i przestałem głosić ze Słowa Bożego i zacząłem głosić z apokryfów. Ale to jest ciekawe, chcę, żebyście coś widzieli, żebyście czytając Biblię mieli troszeczkę radości, wyobraźni, troszeczkę takiej, wiecie, jeżeli ludzie dzisiaj mogą, nie wiem, czytać chrześcijańskie opowiadania, które niekoniecznie wydarzyły się naprawdę, ja wam czytam apokryfy, których bardzo duża część jest, mogła wydarzyć się naprawdę. Na ile, nie wiem, to jest tylko stary dokument odnaleziony, przetłumaczony z greki, prawdopodobnie z papirusu i dany nam, żebyśmy mogli się trochę więcej dowiedzieć. A więc jest też napisane o tym, że Józef na ich podwórze wjechał na drugim wozie po Faraonie. Właśnie tutaj. Myślę, że to jest niezwykłe. Józef wszedł do domu Penterferesa. Penterferes to jest inne tłumaczenie imiona właśnie tego Potifara, który był ojcem Asenat. I co się teraz dzieje? Słuchajcie, tutaj jest napisane to, co mnie dotknęło. Kiedy Józef wchodzi do jego domu, Potyfar myje mu nogi oraz ustawia dla niego oddzielny stół, jako że nie jadał z Egipcjanami, ponieważ była to dla niego obraza albo odraza. Biblia nam również mówi, że Józef nie jadał z Egipcjanami. Kiedy jego bracia przychodzą, Józef też ma inaczej podany stół. To wiemy z Biblii, ale ciekawe jest dla mnie, jak go przyjmują. Później jest oczywiście ich rozmowa, a Senat jest napisane, że nienawidziła Józefa, gardziła nim, ponieważ uznała go za zwykłego pastucha, któremu się udało. Do momentu, aż go zobaczyła i to, jak działał. Ciekawa jest dla mnie modlitwa Józefa o Asenat. Czytam wam znowu fragment apokryfu Józef i Asenat. Asenet dokładnie. Panie Boże, mojego Ojca Izraela, najwyższy, mocny, który ożywasz wszystko i powołujesz z ciemności do światła, od błędu do prawdy, ze śmierci do życia. Ty sam, Panie, ożyw i pobłogosław tę dziewicę. Odnów ją Twoim duchem, przemień ją Twoją tajemniczą ręką i przywróć jej Twe życie. Niech spożywa Twój chleb życia i niech pije Twój kielich błogosławieństwa, ta, którą wybrałeś przed narodzeniem, i niech wejdzie do Twego odpoczynku, który przygotowałeś swoim wybranym. Czujecie, co oni tu piszą? Długo do narodzenia Jezusa. Słuchajcie, niesamowite, w jaki sposób postrzega się to, w jaki sposób patrzą na to. I jeszcze coś ciekawego chcę wam przeczytać. Kiedy Asenat rozmawia z Józefem i zaczyna rozumieć, kim on naprawdę jest, przygląda się mu, patrzy na niego, mogę was zachęcić, że ta księga, jak wiecie, księgi biblijne mają swoje gatunki. Psalmy to są na przykład co? Pieśni i błogosławieństwa i przekleństwa. Nie wiem, czy wiecie, w Biblii są też przekleństwa. Niech na przykład tych, co to robią, niech im to i tamto spotka. To jest przekleństwo. Ten apokryf, wiecie, jaki gatunek jest? Tylko po kolei, jak będziecie pożyczać, bo mam tylko jeden egzemplarz, to jest romans. Tu jest ciekawe. Przeto, Panie, przebacz mi, że zgrzeszyłam w nieświadomości przeciw Tobie i złorzeczyłam Panu memu Józefowi. Nie wiedziałam, nędznica, że on jest Twym synem, Panie, gdyż ludzie powiedzieli mi, że Józef jest synem pasterza z Kanaanu, a ja uwierzyłam im i zostałam wprowadzona w błąd. Wzgardziłam Twym wybranym Józefem i źle o nim mówiłam, nie wiedząc, że jest Twym synem. Zwróćcie uwagę, to jest przecież Jezusa jeszcze nie było, kiedy to było napisane. A jednak takie ciekawe myśli. Jeszcze jedną tutaj miałem zaznaczoną, którą wam chciałem przeczytać. Ciekawą o pokorze. Zwróćcie uwagę, że Asenat wydaje takie świadectwo, że plotka nawet już w Egipcie była uznawana za co? Za grzech. Mówi, Boże, wybacz, że ja o nim źle mówiłam, a to przecież Twoje dziecko, Twój syn. To nas coś powinno uczyć, wiecie, i tak jak mówię, w Grece oszczerca to jest diabolos. To jest bardzo poważna rzecz, którą my często dzisiaj lekko sobie traktujemy i zaraz wychodzimy z tych apokryfów, ja was nie chcę trzymać, ale myślę, że to ciekawe, prawda? Jeszcze jedną rzecz wam tu przeczytam na temat pokuty. Co mówi ten apokryf o pokucie? Mówi o pokucie lepiej niż dzisiejsze gazety. Pokuta bowiem jest córką Najwyższego i ona wstawia się u Najwyższego za tobą w każdej godzinie oraz za wszystkimi, którzy pokutują, gdyż on jest ojcem pokuty. Ona jest matką dziewic i każdej chwili prosi go za pokutującymi, ponieważ dla ludzi, którzy ją miłują, przygotował on ślubne mieszkanie w niebie. Nie jest piękne słowo? Pokuta przygotowuje nas na ślubne mieszkanie w niebie. To jest tylko apokryf, ale dla mnie taki głęboki. I wiecie, no mógłbym wam tutaj z tego więcej grzebać. To jest piękne. Jeszcze ostatnia modlitwa Asenat, kiedy Asenat pada na swe kolana i mówi do Boga tak. Błogosławiony Pan, Bóg, który posłał cię, abyś mnie wyrwał z ciemności i wprowadził do światła. Modli się do oblubieńca, czy za oblubieńca. Zobaczcie, co mówi. Błogosławione imię Jego na wieki. Będę mówiła przeto, Panie, skoro znalazłam u Ciebie łaskę, usiądź na moim łożu, a przygotuję Ci stół z chlebem i posilisz się. Przyniosę dobrego wina, którego zapach wznosi się aż do nieba. Napijesz się, a następnie ruszysz w drogę. To tak tylko fragment dla was apokryfu księgi, która mówi o Asenat i o Józefie. Żebyście wiedzieli, wiecie, najbardziej mnie poruszyło w nim to, że nie miała ona w sobie niczego, co upodabniałoby ją do córek egipskich, natomiast była we wszystkim podobna do córek hebrajskich. I ja myślę, że dla nas też jedyna nadzieja jest w tej miłości. Dla Asenat ona spotkała kogoś niezwykłego. Nie wiemy o niej. To, co przeczytałem, ociera się wręcz o legendę mroku. Jest tak daleko i tak dawno i niczego innego nie ma. Ale to, co naprawdę wiemy, to to, że jedyna nadzieja dla świata jest w tym, który nadchodzi, w Jezusie Chrystusie. On ma być naszą miłością. On jest jedyną nadzieją. Jest tym, za co możemy każdego dnia dziękować Bogu. I czytamy dalej pierwszą Mojżeszową. Ale gdy również w całej ziemi egipskiej zapanował głód, lud wołał do Faraona o chleb. Chcę, abyście coś teraz zobaczyli niesamowitego. Wtedy Faraon mówił do wszystkich Egipcjan, idźcie do Józefa i czyńcie, co on wam powie. Ja już czytałem gdzieś w Nowym Testamencie, róbcie wszystko, co wam powie. Albo już czytałem, że nie ma innego imienia danego ludziom pod niebem, przez które mogliby zjeść duchowego chleba albo być zbawieni, dokładniej tak jak pisze, prawda? Gdy głód był na całej ziemi, wtedy otworzył Józef wszystkie spichrze i sprzedawał Egipcjanom zboże, gdyż głód coraz bardziej dawał się we znaki w ziemi egipskiej. Ze wszystkich stron ziemi przychodzili ludzie do Egiptu, do Józefa, aby zakupić zboża, gdyż wielki głód był na całej ziemi. I to mi się też kojarzy z tymi słowami. Pójdźcie do mnie wszyscy spragnieni, spracowani, głodni. Ja wam dam odpocznienie, ja was nakarmię. Gdybyś się napiła wody, o której ja mówię, już byś nigdy więcej nie pragnęła. Ja mam chleb, o którym nie wiecie, a który mnie posila. Wiecie, Józef był jedyną nadzieją w tamtym czasie dla ludzi i nawet kiedy ludzie przychodzili do samego Faraona, to sam Faraon powiedział, nie mam dla was nic innego oprócz Józefa. Dzisiaj człowiek może przyjść jak chce do Boga, na kolanach, krzyżem, w płaczu i w błaganiu. Bóg ma dokładnie taką samą odpowiedź. Nie mam dla świata niczego, oprócz mojego umiłowanego syna, którego wam dałem, który jest jedyną odpowiedzią, jaką dla was mam. I patrzymy na tutaj na Józefa, przyjmuje Żydów, swoich braci. To dla nich jest jedyna szansa. Wcześniej go odrzucili, ale nie ma dla nich innej szansy przeżycia i podobnie jest dzisiaj. Dzisiaj wielu odrzuciło Jezusa, nie tylko naród wybrany, który musi do Niego się nawrócić, który musi zobaczyć w Nim Zbawcę świata, Mesjasza, ale każdy człowiek, bo nie ma innego imienia, przez które możesz być zbawiony. Nie wiem, jak byś prosił Boga, nie wiem, ile byś pościł, modlił się, płakał, śpiewał i mówił, odpowiedź Boża zawsze będzie jedna. Oto mój Syn umiłowany. Golgota wystarczy, wykonało się. Poza Józefem Faraon mógł tylko bezradnie rozkładać ręce. Poza Jezusem Bóg tylko bezradnie rozkłada ręce. Każdy cud uzdrowienia jest w Jezusie, Jego ranami i sińcami. Każde pocieszenie jest w Jezusie. Zbawienie jest w Jezusie i nie ma innego imienia danego ludziom. Oto Syn mój umiłowany, mówi Ojciec, arcykapłan, jedyna droga, Jezus. I to jest to, czego uczymy się tutaj przy Józefie. Wiecie, świat stanie w tym miejscu. Pewnego dnia gdzie ludzie będą głodni. Prorok w Starym Testamencie mówi, że będzie na ziemi głód, głód Słowa Bożego. Tylko w Jezusie się ludzie nakarmią. My mamy Józefa, brata i przyjaciela, którego sprzedaliśmy śmierci, naszego Jezusa. I nie ma nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które mogliby być zbawieni. Pomyślcie, kim Jezus jest, jeżeli sam Duch Święty mówi, że nie ma innego imienia. Sam Bóg mówi, nie ma innego imienia. Wracając do Józefa, tak nagromadził Józef tyle zboża, jak piasku morskiego, tak wiele, że zaprzestano je mierzyć, bo nie można było go zmierzyć. Taki był dostatek i taka radość. I zobaczcie, wracając do tego, co przed chwilą tutaj czytałem, że dał mu też Faraon Józefowi imię Safenat Paneach, zbawca świata, zarządca. Dał mu za żonę Asenat. I pomyślcie, pośród tej całej rozpaczy, tego smutku, tych dwoje, ona zakochana w nim, a on wierny temu, który go posłał i temu, który go prowadził, zmieniają wszystko na tym świecie. Amen. Tak Kościół zakochany w Jezusie i Jezus, który chce działać przez Kościół, zmieniają tylko na świecie. Coś wam jeszcze ciekawego pokażę. Przyniosłem coś takiego. Szkoda, że nie mogę tego jakoś lepiej wam pokazać. To jest encyklopedia starożytnego Egiptu. Tysiące niesamowitych wiadomości i tajemnic Egiptu. Tak wyglądała para młoda w Egipcie. Tak musieli wyglądać. Tak się ubierał pan młody. Był przepasany taką tuniką. Miał takie coś. A pani młoda była ubrana w ubranie z najdelikatniejszego, najbardziej cienkiego lnu, jakie nosiły właśnie tylko królewskie rody. Takie ubranie również dostał Józef od Faraona. Ale również mówimy, że Józef dostał złoty łańcuch na szyję. Pamiętacie, czytaliśmy to. Wiecie, my sobie może wyobrażamy, że to jest taki łańcuszek na szyję, jaki dostają czasami u nas dzieci. Zaraz wam pokażę, jak on wygląda, ten łańcuch, żebyście widzieli. To nie jest taki sobie łańcuszek. Zobaczcie, ten złoty łańcuch tak wyglądał. Widzicie to tu? To wisi przez całą głowę. Widzicie to? Tylko tyle widać. I wszystko z czystego złota. Wiecie, kim był ktoś taki, kto szedł po ulicy? Bo my sobie może wyobrażaliśmy, że to jest taki łańcuszek, no tam maleństwo takie, o, chyba jakiś łańcuszek masz. A nie, to troszkę piasku. Nie, to było coś takiego. To była władza. I tak, wiecie, nie było żadnego braku. I pomyślałem sobie o moim Panu. U Jezusa nigdy nie ma braku. Nikt nie zliczy, ile On nam dał. Nikt nie zliczy, co ma, co przygotował. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani na rozum ludzki nie wstąpiło. Tak są pełne Boże spichlerze na czas, kiedy na świecie coraz więcej głodu, nędzy. Wiecie, Jezus jest Zbawicielem, który poszukuje tego, co zginęło. I tak jak Jezus i Józef objawia siebie teraz dla tych, którzy zginęli, dla tych, którzy odrzucili. I wiemy, że pewnego dnia przychodzą do Niego bracia. Dzisiaj nie chcę opowiadać całej tej historii, jeszcze do niej wrócę w innej części, dziś powoli chcę się zbliżać do końca, ale wiemy, że kiedy w końcu Józef już ich doświadczył, bo wiemy, że Juda to był ten, który go pierwszy zdradził, powiedział, sprzedajmy go. Wiecie, do czego Józef doprowadził? Ten sam Juda, który mówi, sprzedajmy go i pozbądźmy się go, był gotowy sprzedać samego siebie, żeby ratować swojego brata Beniamina. Do tego doprowadza Jezus, że kiedyś byliśmy kłótliwi, obraźliwi, gniewaliśmy się na ludzi, a dziś umiemy nadstawić drugi policzek. Umiemy powiedzieć, że Jezus jest Panem. Umiemy powiedzieć, że życie Twoje, bracie, jest ważniejsze niż moje życie. Życie Twojej siostry jest ważniejsze niż moje życie. To jest charakter, kiedy Bóg nas uczy, prowadzi, doświadcza. I kiedy Józef zobaczył takimi swoich braci, wtedy Józef nie mógł już opanować się dłużej wobec wszystkich, którzy stali wokół niego i zawołał, wyprowadźcie wszystkich ode mnie. I nie pozostał przy nim nikt, gdy Józef dał się poznać braciom swoim. Wiecie, ich zatkało, można powiedzieć. Oni byli przerażeni. Stoją przed władcą, przed królem, panem, który może wszystko i tylko faraon jest wyżej niż on. Imperium tamtego świata. Praktycznie u jego stóp klęka na kolanach. On mówi: to ja, ten, którego sprzedaliście w niewolę. To ten, którego skazali na śmierć, stoi przed nimi w chwale i majestacie. Gdyby nie jego łaskawość, mogliby nie przeżyć tego spotkania. Mogliby do końca życia nie zobaczyć wolności. Potem rzekł Józef do braci swoich: jam jest Józef, czy żyje jeszcze ojciec mój? A bracia jego nie mogli mu odpowiedzieć, bo się go zlękli. I tak wielu ludzi straciło odpowiedź, kiedy zobaczyli, kim jest Bóg. Nigdy nie poznali, kim jest Józef, gdyby im Józef sam siebie nie objawił, bo był ubrany jak Egipcjanin, wyglądał jak Egipcjanin. Jedyny sposób, teraz patrząc na Józefa i na naszego Pana, w jaki sposób możemy poznać Jezusa, to Jego objawienie się dla nas. Wiecie, Józef ubierał się jak Egipcjanin, a Jezus wygląda czasami jak świecki człowiek. Panie, a kiedy Cię widzieliśmy w więzieniu? Panie, a kiedy myśmy Ciebie widzieli głodnego? Panie, a kiedy myśmy Cię w ogóle widzieli? My w takie miejsca nie chodziliśmy. Myśmy są taki święty zbór, że my tam w ogóle nie chodzimy. Byłem tam. To ja. To ja. Tak właśnie wyglądam. Jezus nam się objawia. Nikt nigdy Jezusa sam nie znalazł. To Jezus nas wybrał i Jezus nam się objawił. Jezus dziś mówi: chcę się z Tobą spotkać. My z powodu naszych win, które zaprowadziły Pana na krzyż, nie możemy zrobić nic. Ale On wzywa, On mówi: to, że wasze grzechy mnie zabiły, to jest nic. Oto żyję, zmartwychwstałem, mam wszelką moc, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Nie ma nikogo większego. Tak Jezus, jak i Józef w tej opowieści naszej, wybacza i odnawia, przemienia, ubłogosławia życie swoich braci, nie tylko ratuje ich od głodu. Wiecie co, On ich nie tylko ratuje od głodu. Nakarmienie to jest początek. Jezus też na początku ludzi karmił. Ale to nie był cel. Nie po to Józef 13 lat nędzy w Egipcie przeżył, żeby braciom dać obiad. Coś dużo więcej. Ratuje cały naród i jego wieczność. I ich duszę. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Jaka miłość, jaka łaska. Nie martw się już. To nic, że między nami był spór. To nic, że między nami coś jest nie tak. Czy nie jest piękny mógł powiedzieć ludziom: słuchaj, Bóg jest większy niż to? To, co wygląda jak tragedia, staje się zwycięstwem. On ich zaprasza, by przyszli. Oni przychodzą, a to kończy się największym objawieniem, największą lekcją ich życia. Jezu, wiecie, powiem tak, Józef nie minimalizuje ich grzechu. Józef nie mówi: a tam wiecie, nic żeście nie zrobili. Nie, on nie robi ich grzechu mniejszym, ale on robi łaskę Bożą większą. On nie mówi: to, co zrobiliście, jest małe, ale to, co Bóg może, jest wielkie, mówi. To wielka lekcja dla nas, dla Kościoła. Nauczyliśmy się już widzieć i nazywać grzech, ale w łasce jesteśmy ciągle początkujący. Gdy Chrystus umierał na krzyżu, diabelstwo czyniło, co umiało najgorszego. Bóg czynił to, co umiał najlepiej. Tak nas ukochał, że zwyciężył, że dał nam Syna, a wraz z Nim nadzieję. I On posyła teraz swoich braci. To jeden z najwspanialszych obrazów, jakich znajdujemy. Jezus najpierw nam się objawia, Jezus nam wybacza, ale zaraz po tym, gdy człowiek doświadcza zbawienia, Jezus mówi: idźcie na cały świat. Idźcie tam, gdzie mnie nie ma. Józef zaś rzekł do braci swoich: zbliżcie się, proszę, do mnie. A gdy się zbliżyli, rzekł: jam jest Józef, brat wasz, którego sprzedaliście do Egiptu. Lecz teraz nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów. On nie zmniejsza, jeszcze raz mówię, ale wywyższa Boga. Żeście mnie tu sprzedali, gdyż Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Bo już 2 lata trwa głód na ziemi, a jeszcze będzie 5 lat bez orki i żniwa. Bóg posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na ziemi, aby wielu zostało zachowanych przy życiu. Tak więc nie wyście mnie tu posłali, ale Bóg, który mnie ustanowił opiekunem Faraona i panem jego domu i władcą całej ziemi. Tak więc nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. To ja was znalazłem, to ja was uratowałem, to ja się wam objawiam. Idźcie więc śpiesznie do ojca mego i powiedzcie mu, to rzekł syn twój, Józef, Bóg ustanowił mnie panem całej ziemi egipskiej, przybądź do mnie niezwłocznie. Czy nie z tym samym posyła nas Jezus? Jezus mówi, idźcie i głoście, oto ja jestem panem, dana mi jest wszelka moc. Każdy, kto przyjdzie, będzie żył, każdy, kto przyjdzie, przeżyje. To nic, że wasze grzechy były czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. To nic, że zgrzeszyliście, ja moją miłością podciągam was do siebie, przemieniam. Oto ja, Kolosan 2,14 i wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał ze swoimi wymaganiami przeciwko nam, co robiąc? Przybiwszy go do krzyża, wymazał. Najpierw słyszymy, przyjdźcie do mnie, a potem słyszymy, idźcie i powiedzcie, że ja żyję. A to zmienia wszystko. To zmienia wszystko. On żyje. Wiecie, do czego doszedłem, czytając dzisiaj tę historię? Chcę wam powiedzieć dobrą nowinę, żebyście się uśmiechnęli, jak na was patrzę. Kochani moi, świat się wali. Ale to nie jest zła wiadomość. On żyje, jego spichlerze są pełne. Głodu nie ma, śmierci nie ma, smutku nie ma. Powiedzcie innym, że nie trzeba się bać. I oznajmili mu, Józef żyje i jest władcą całej ziemi egipskiej. Pomyślcie, co ojciec musiał. Ciekawe jest dla mnie, że Bóg też zaczął później do niego znowu mówić. Przecież Bóg mu mógł wcześniej powiedzieć, nie martw się, żyje twój syn, ale nic nie mówił. Lecz serce jego nie wzruszyło się, gdyż im nie wierzył. To jest następna lekcja dla nas. Mówią, słuchaj, Józef żyje, ale serce jego nie wzruszyło się, bo im nie wierzył, tyle razy go kłamali. Gdy powtórzyli mu wszystkie słowa Józefa, które wypowiedział do nich, ja myślę, że wiecie, co zobaczył? Zobaczył w nich zmianę. I ujrzał wozy, które posłał Józef, aby go przywieziono. Ożywił się duch Jakuba, ojca ich. I oto co ożywi ducha każdego Żyda, Greka, poganina i człowieka. Kiedy ludziom mówimy, że Jezus żyje, ale w naszym życiu widzą awantury, nerwice, zaniedbanie, złośliwość, obrażalstwo, to nam nie wierzą. Jesteśmy tacy sami jak wszyscy. Ale kiedy widzą dary Ducha Świętego, kiedy widzą owoce Ducha Świętego, łagodność, kiedy widzą, że umiemy powiedzieć przepraszam, kiedy widzą, że umiemy powiedzieć kocham, wybaczam, chcę iść za Jezusem, ludzie zaczynają wierzyć, że jest coś, coś więcej niż religijny Kościół. Józef żyje. Uwierz, tato, że Józef żyje. I nie patrz już na to, kim byliśmy, bo Józef żyje. A dziś mogę powiedzieć, Jezus żyje. Nie patrz na to, kim byłeś. Nie patrz na to, kim był twój sąsiad. Jezus żyje. A jeśli Jezus żyje, wszystko się zmienia. I zwiastowali Józefa, żywego, możnego i rządzącego. Tak jak my zostaliśmy powołani, aby zwiastować Pana. Żywego, żyjącego. Oto Ewangelia według Józefa. Co Józef mówił do braci? Przyjdźcie do mnie, bracia, wszyscy. Oto przesłanie Jezusa dla dzisiejszego świata. Przyjdźcie do mnie wszyscy, a potem idźcie i powiedzcie, że żyję. A kiedy już przyszliście do mnie wszyscy i pojednaliśmy się, poszliście i powiedzieliście, że żyję, to wiecie, co zróbcie? Wróćcie do mnie i tak już zawsze, na zawsze razem będziemy. Długa to była droga. 13 lat poniżenia, strachu, samotności, by doświadczyć w miejsce poniżenia wywyższenie, w miejsce strachu chwała, a w miejsce samotności społeczność i radość. Niech Pan was błogosławi. O ludzie, jaki Józef jest ciekawy. Ja bym jeszcze jedną lekcję chętnie poprowadził. Mógłbym chyba do szkoły biblijnej się musimy zapisać. Niech Pan was błogosławi. To jest, wiecie, mogę czytać i czytać. To jest tak, mam tyle siły z tego. Podziękujmy Jezusowi, wstańmy. Panie, wywyższamy Twoje imię i dziękujemy Ci, że Twoje imię jest ponad wszelkie imię. Panie, dziękuję Ci, że pociągłeś nas do siebie. Spojrzałeś na nas nieszczęśników. Zobaczyłeś nasze smutne serca, smutne miny i to nasze biedne życie i powiedziałeś do nas, zbliżcie się do mnie. Dziękuję Ci, Panie, że przez historię Józefa uczę się Ciebie. Że przez historię Józefa uczę się też żyć. Proszę Ciebie, włóż tą lekcję w serca wszystkich, którzy dziś tutaj przyszli, abyśmy mogli cieszyć się Tobą, abyśmy umieli przyjmować Twoją wolę. Panie, wyznaję Ci, że te 13 lat, które cierpiał Józef, pokazuje mój brak cierpliwości. Ja tak szybko chcę oglądać tylko błogosławieństwo, tylko radość i zwycięstwo. Ucz nas iść za Tobą do Twoich celów, nawet wtedy, kiedy po drodze nie od razu widać, że to jest wszystko tak, jak my chcemy. Dziękuję Ci dziś, Panie, że uczysz i uczysz i uczysz i masz słowo dla naszego zboru i masz czas dla naszego zboru i cierpliwość i obecność Twoją i miłość. Błogosławię tych, którzy tu dziś przyszli pobyć i poczytać i pouczyć się ze słowa. Uczyń cud w nas. Zmieniaj nasze charaktery, nasze myślenie. Błogosławię ich, prowadź ich do domu. Daj im pokój, radość. Daj im poczuć, że są kochani. Dziękuję Ci, że Ty kochasz każdego z ludzi w naszym zborze i każdego człowieka na tym świecie, każdego w ogródku. Za miłość Twoją dziękuję Ci, Panie. Amen.